cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Wszyscy o niej słyszeli, wielu z niej korzystało, ale jeszcze więcej osób zdaje się jej obawiać. Jak wskazują szacunki Polskiego Instytutu Ekonomicznego, 1/5 Polaków wykonuje zawód z grupy najbardziej wystawionych na wpływ sztucznej inteligencji. Czy to oznacza, że co piąty z nas straci pracę? Między innymi na to pytanie postaram się odpowiedzieć w kolejnej odsłonie audycji W cyfrowym świecie. Zanim podejmiemy się tego wyzwania, zapraszam na najważniejsze informacje ze świata nowych technologii.
W cyfrowym świecie.
Powstanie cyfrowy system monitorowania rodzin. Przedstawiciele resortów sprawiedliwości, edukacji, zdrowia, rodziny i polityki społecznej oraz ministra do spraw równości pracują nad stworzeniem systemu wspierającego różne instytucje w lepszym śledzeniu losów dzieci. To pozwoli na szybsze rozwiązywanie problemów i szybsze reagowanie, gdy dziecko znajduje się w trudnej sytuacji, mówiła w Polskim Radiu 24 rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
W momencie, kiedy rodziny, które dochodzi do przemocy, które zmieniają miejsce zamieszkania, a wiemy, że często zmieniają, to potem za nimi w systemie informatycznym idzie dalej taka informacja. Czyli na przykład jakby Kamilek uciekł z domu w Olkuszu i zostałby znaleziony przez policjantów, a policjanci by wpisali jego imię i nazwisko w system, to by się dowiedzieli, że tam jest bardzo długa historia i bardzo niepokojąca historia. Więc chcemy, żeby służby zaczęły się ze sobą po prostu komunikować.
Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że działające obecnie 43 systemy informacyjne można zintegrować w jeden wspólny, co pozwoli na lepsze monitorowanie dzieci w różnych obszarach. Nowy system ma obejmować też dane cyfrowe z niebieskiej karty, służącej do zgłaszania przypadków przemocy domowej. Trwa jej cyfryzacja, aby była łatwiej dostępna dla służb. W styczniu zacznie działać centralny rejestr dotyczący pieczy zastępczej, który także ma być zintegrowany z nowym systemem. W Krakowie powstanie fabryka sztucznej inteligencji. Akademia Górniczo-Hutnicza otrzyma prawie 70 milionów złotych dotacji na rozbudowę zasobów Akademickiego Centrum Komputerowego. Znajdą się w nim najszybsze w Polsce komputery. Fabryka AI będzie centrum badawczo-rozwojowym, które pozwoli naukowcom rozwijać, współtworzyć i testować najnowsze technologie oparte na sztucznej inteligencji, mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Dla nas bardzo ważne jest, żebyśmy inwestowali w różnego rodzaju działania, które dotyczą sztucznej inteligencji, rozwijania modeli językowych, budowania odpowiedzialności za to, że powinniśmy moce obliczeniowe zwiększać, żebyśmy też dzięki temu zbudowali większe kompetencje cyfrowe, żebyśmy mieli więcej specjalistów ICT. Dlatego chcemy inwestować w takie miejsca jak fabryka sztucznej inteligencji tutaj na AGH w Krakowie.
Realizacja projektu ma rozpocząć się w tym i zakończyć w przyszłym roku. Rośnie opór wobec sztucznej inteligencji. Rodzime firmy nie potrzebują zaawansowanych narzędzi AI. Wystarczy im prosta automatyzacja. Tak wynika z badań przeprowadzonych wśród 15 tysięcy przedsiębiorców, które publikuje Rzeczpospolita. Zauważalna jest rozbieżność między tym, jak sztuczną inteligencję wykorzystują prywatni użytkownicy, eksperymentujący, na przykład z czatem GPT, a czego potrzebują przedsiębiorcy. 45% Polaków aktywnie eksperymentuje z AI przy pisaniu maili, a blisko 40% sięga po algorytmy planujące podróże. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik adaptacji sztucznej inteligencji wśród pracowników utknął w martwym punkcie i w ciągu 3 miesięcy urósł zaledwie z 32 do 33%, podczas gdy rok temu notowano wzrost aż o 8 punktów procentowych.
W cyfrowym świecie.
Będziemy odkrywali kolejne poziomy tej tajemniczej piramidy, która tworzy skomplikowane zjawisko. Tak na użytek tej rozmowy to określę. Zjawisko sztucznej inteligencji. Pomoże mi w tym AI strategy expert Dominika Buchholz, analityczka branży sztucznej inteligencji. Dzień dobry, pani Dominiko.
Dzień dobry.
Czym jest ta sztuczna inteligencja? Pewnie każdy słyszał to wyrażenie. Nie każdy jeszcze wie, na czym to polega, jak z tego korzystać, o czym my mówimy.
Tak naprawdę pojęcie sztucznej inteligencji jest bardzo szerokim pojęciem, ale na nasze potrzeby najlepiej bardziej będzie się skupić na generatywnej sztucznej inteligencji, czyli wszystkich narzędziach, które wspomagają nas w pracy, w życiu codziennym. Są to narzędzia generatywne, takie na przykład jak pewnie najczęściej powtarzane narzędzie, czyli ChatGPT, które jest tak naprawdę narzędziem, dzięki któremu generujemy z tekstu inny tekst za pomocą tak zwanego promptowania, czyli rozmowy z tym narzędziem. I narzędzie to ma nam ułatwiać przeróżne procesy myślowe, decyzyjne, inspirować nas. Sztuczna inteligencja po prostu jest technologią, która ma wspierać naszą codzienność, ale oczywiście to jest, tak jak powiedziałam, bardzo szerokie pojęcie, bo w skład tej sztucznej inteligencji wchodzi także robotyka, wchodzi smart home, bardzo zaawansowane rolnictwo i wiele algorytmów, których czasami nie używamy, a właściwie używamy je nieświadomie, na przykład oglądając portale streamingowe, no i patrząc tam na nasze upodobania i preferencje, ten algorytm nam podpowiada, co moglibyśmy obejrzeć.
O konkretach za moment, bo rzeczywiście przykładów, jak ta sztuczna inteligencja w Polsce czy za granicą jest wykorzystywana, jest cała masa, ale na początek kilka szybkich pytań i mam nadzieję też odpowiedzi. Co ta sztuczna inteligencja potrafi i czy rzeczywiście jest inteligencją? Rozumie tekst?
Rozumie.
Tworzy?
Tworzy.
To jest reprodukcja? Czyli odtwarzanie czy kreacja czegoś nowego?
Sztuczna inteligencja jest tak dobra jak dane, które posiada.
No właśnie.
Czyli dane, które ktoś musiał dostarczyć, specjalnie spreparować i ona faktycznie łączy te dane w pewien niekonwencjonalny sposób, w który często my moglibyśmy nie pomyśleć. Więc ona jest kreatywna, ale w zupełnie inny sposób niż my jako ludzie, na których wpływają emocje, nasza historia i przeżycia. A sztuczna inteligencja po prostu łączy w pewien kreatywny sposób te dane, które już ma.
Rozumie, czy ta odtwarza, tworzy, pomaga nam na co dzień. No to teraz o tych przykładach. Sprawdziłem sobie raport TNS, z niego wynika, że 40% Polaków nie zna żadnego języka obcego, wyjeżdżając za granicę. Może nie tyle nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, co na pewno tracimy część doświadczenia, no bo przecież to jest najcenniejsze, kiedy możemy z kimś porozmawiać, zjeść coś wyjątkowego, poprosić o coś, czego nie ma tutaj u nas w ojczyźnie. Rozumiem, że sztuczna inteligencja niweluje, a przynajmniej pomaga w tym, żeby ta bariera językowa zanikła.
Na pewno. Jest to jedno z takich pozytywnych wykorzystywań sztucznej inteligencji. I tutaj narzędzi mamy mnóstwo, bo od najprostszych, ten już wspomniany ChatGPT ma tyle funkcji, że jesteśmy w stanie z nim rozmawiać, on jest w stanie nam tłumaczyć w czasie rzeczywistym rozmowę z naszym rozmówcą. Ale są tak dobre tłumacze jak DeepL, który cały bazuje właśnie na tym silniku, na tych słowach w różnych językach. Dlatego kontekst i zrozumienie tego jest naprawdę dobre, tak jakbyśmy potrafili mówić w wielu obcych językach.
Jak jeszcze sztuczna inteligencja może nas wesprzeć?
Te podstawowe narzędzia są w stanie nam ułożyć rytm dnia, możemy wesprzeć się odnośnie planowania podróży, po bardziej zaawansowane rzeczy, jak analizy biznesowe, może pomysł na nowy sklep, commerce, jak go założyć, krok po kroku jest w stanie nas przeprowadzić, a nawet narzędzia takie jak chociażby Cloud są w stanie nam zbudować, nie umiejąc, my nie potrafimy programować, ale jeśli powiemy, jak chcemy, żeby nasza na przykład strona internetowa wyglądała, to narzędzie napisze za nas ten kod i nam zwizualizuje, jak to może wyglądać, razem z całymi animacjami na stronie, pomoże nam uzupełnić tekst, przystosować go do grupy odbiorców, więc ta sztuczna inteligencja jest nam w stanie pomóc od takich najprostszych rzeczy, właśnie jako ta wyszukiwarka zaawansowana, jako pomoc w ułożeniu dnia, podróży i tak dalej, po właśnie te zaawansowane rzeczy biznesowe, czy naukę języków obcych i nowych kompetencji.
Na początku listopada przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i Ministerstwa Edukacji podpisali porozumienie, które dotyczy wykorzystania właśnie AI w nauce matematyki. Ma z tego skorzystać 50 tysięcy osób. Jaka jest przyszłość tej sztucznej inteligencji? W czym my będziemy ją wykorzystywać? Powiedzieliśmy o teraźniejszości. Wybiegnijmy w przyszłość.
Myślę, że nadal musimy się skupić na tym, że jest to narzędzie. I tak jak kiedyś uczyliśmy się obsługi komputera, coraz bardziej zaawansowanych programów, które tam mieliśmy do dyspozycji, to tak dokładnie należy traktować sztuczną inteligencję. Te wszystkie slogany, czy AI zabierze nam pracę, na pewno to nie w tą stronę. Mówimy cały czas o takim podejściu współpracy człowieka i technologii. technologii, w tym przypadku człowieka i sztucznej inteligencji. Więc ta sztuczna inteligencja, jeśli ją dobrze wprowadzimy, to jesteśmy w stanie ją wprowadzić od najmłodszych lat do szkół, ale nie jako zamiennik myślenia, tylko właśnie wsparcie w tych obszarach, w których potrzebujemy tych dodatkowych mocy przerobowych kompetencji.
Mhm. To ja spróbuję sprowokować. Ostatnio spotkałem się również w swojej branży z takim wykorzystaniem czata GPT, że to jest narzędzie do poprawiania błędów ortograficznych czy interpunkcyjnych. W mediach to jest dość pomocne, no bo tempo pracy jest dość wysokie. No i czasami coś może po prostu przydarzyć nam się takiego, że wzrok nie wyłapie akurat przecinka w odpowiednim miejscu. No i koledzy, koleżanki wspierają się czatem GPT. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale jak to? Przecież powinniśmy wykorzystywać siłę ludzkiego mózgu. A z drugiej strony myślę sobie, że to trochę tak, jakbyśmy parę dekad wstecz wzbraniali się przed wykorzystaniem kalkulatora do mnożenia 56 razy 81.
Dokładnie. To wszystko ewoluuje. To jest tak, jakbyśmy właśnie się obrażali na ten kalkulator, czy dalej posługiwali się cały czas liczydłem. I nadal zamiast ciągników używać koni. No jest to pewna ewolucja, właściwie rewolucja nawet. No i trochę jest tak, że jeśli my się z nią zaadaptujemy, to będziemy krok do przodu. No bo tutaj nie ma co się wzbraniać. Uważam, że każda osoba, która ma zawód, który w jakimś stopniu AI jest w stanie zastąpić, będzie mogła robić 1000 bardziej kreatywnych rzeczy. No bo ta sztuczna inteligencja często zastępuje nas nie na całości procesu, a w pewnych elementach. W przykładzie na przykład grafika. Graficy bardzo się bali, że AI zabierze im pracę. Natomiast jest teraz bardzo dużo ogłoszeń o pracę, że poszukują art dyrektora z umiejętnością obsługi sztucznej inteligencji. Mm-hmm. No bo świetnie, że ktoś ma kompetencje użycia pewnych programów graficznych, ale kiedy jest w stanie wesprzeć się tą sztuczną inteligencją, to jesteśmy w stanie tworzyć wspaniałe dzieła sztuki, które tak naprawdę kiedyś zajmowały wiele godzin i budżetu.
Pani Dominiko zwróciła uwagę na to, że dobrze jest się załapać na ten odjeżdżający pociąg, a ja pójdę krok dalej i wydaje mi się, że my po prostu musimy się załapać na ten odjeżdżający pociąg. Czytam dane z badań przeprowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny. Co piąty pracownik w Polsce wykonuje zawód najbardziej wystawiony na wpływ sztucznej inteligencji. To nie znaczy, że ci ludzie stracą tę pracę, ale to chyba znaczy, że oni powinni się zaadaptować.
Absolutnie. To jest znowu tak jak z użytkowaniem komputera. Myślę, że jest większość, tak naprawdę już nawet w małych sklepikach potrzebujemy kasy samoobsługowej jakiejś, albo chociażby kasy fiskalnej, którą też trzeba obsłużyć. Mhm. Więc to jest kolejne narzędzie, którego po prostu kompetencja jest nam potrzebna na co dzień. Oczywiście ona będzie stopniowo wchodziła do różnych branż. To nie jest tak, że od razu wszyscy muszą ją znać, ale faktycznie, jeśli chcemy się rozwijać, utrzymywać naszą pracę, no to jest to po prostu kolejna kompetencja przyszłości do nauczania.
To na koniec jeszcze przykład wzbudzający bardzo wiele kontrowersji, chyba najgłośniejszy z tych, które mógłbym wybrać spośród ostatnich miesięcy. Mowa oczywiście o zastąpieniu prezenterów krakowskiego radia głosem wygenerowanym przez AI. Ja chciałbym zostawić na boku dylematy moralne, chciałbym zostawić słuszność bądź nie, korzyści dla słuchacza lub ich brak. Wykorzystajmy ten przykład do zastanowienia się nad tym, czy prawo nadąża za rozwojem techniki i odpowiednio nas, czy w ogóle w jakikolwiek sposób nas w tej sprawie chroni. Nas jako słuchaczy, chciałbym przecież wiedzieć, czy ten głos jest wygenerowany, czy prawdziwy, no ale też ja, mówiący te słowa, chciałbym mieć pewność, że mogę czuć się w swoim zawodzie bezpiecznie.
Tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o Europę, jesteśmy najbardziej restrykcyjnym obszarem, który najbardziej chroni właśnie człowieka. Skupiamy się w Europie na człowieku. Polska, kiedy będzie teraz wdrażała ten AI Act, jesteśmy w trakcie, przede wszystkim koncentruje się na ludziach. I biznes co prawda trochę krzyczy, że ucieknie do Stanów, bo tam są mniejsze restrykcje, bardziej sprzyjające innowacjach. Natomiast jako jednostki jesteśmy naprawdę tutaj chronieni i nie ma prawa tak naprawdę nikt sklonować bez naszej zgody tego głosu. Za każdym razem, kiedy używamy takich narzędzi, musimy wyrazić naszą zgodę na używanie, klonowanie tego głosu. Więc wydaje mi się, że oczywiście tutaj prawo nigdy nie nadąża za nowościami i jesteśmy zawsze krok prawnie do tyłu. Natomiast i tak jesteśmy w najlepszej sytuacji, jeśli chodzi o ochronę własności intelektualnej.
Optymistyczna puenta. Dziękuję za nią.
Bardzo dziękuję.
Dominika Buchholz, AI Strategy Expert, analityczka rynku sztucznej inteligencji, była moją, a przede wszystkim Państwa gościnią. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję.
Ja nazywam się Szymon Majchrzak. Dobrego popołudnia.
W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.